Na Bogu i cieszę się i dziękuję za was, że macie cierpliwość słuchać, bo no dzisiaj to ludzie wszyscy cierpią ogólnie na brak czasu. I ja chciałbym kontynuować dalej ten temat i chciałbym powiedzieć, że zaczęliśmy od tego, jak wytrwać. Pan Jezus powiedział, błogosławiony, kto wytrwa aż do końca. Mówiliśmy o tym, że trzeba zapłacić pewną cenę. Ta cena jest różna. Wiemy, porównując z tym, że w świecie, gdzie są prześladowania, ta cena to sięga życia człowieka. Natomiast no, u nas to są, bym powiedział, drobniejsze sprawy, ale my jesteśmy dosyć czuli i no, unikamy i nieraz zajmujemy takie stanowisko niewłaściwe, że się wycofujemy. Chciałbym powiedzieć, że my żyjemy w takich poważnych czasach i o tych czasach słudzy Boży już mówili wcześniej. Ja chciałem przytoczyć taką jedną z proroczych wypowiedzi, którą sobie też zanotowałem. Nie wiem, czy znana, myślę, że jednak w większości znana wam jest postać założyciela Armii Zbawienia, to był William Booth, który działał w XIX wieku. Jego działanie było takie dosyć oryginalne, no bo mundury, generał, oficerowie i tak dalej, szeregowi i tak dalej. I chciałbym powiedzieć, że on był w wielu przypadkach wyśmiewany za swoje inicjatywy, ale on mimo tego działał i Pan Bóg go używał. Ja chciałbym powiedzieć o jednej z jego proroczej wypowiedzi, którą sobie wynotowałem. A chciałbym powiedzieć, że przy tych wszystkich zarzutach, jakie mu stawiali, tej jego oryginalności, to był sługa Boży i on jako pierwszy w Europie założył biuro do walki z manią samobójstwa. Nie wiem, czyście o tym słyszeli. To XIX wiek był i w tym była mu bardzo pomocna jego żona. I on ogłaszał, no telefonów wtedy było mało, ale on jeszcze prowadził takie dyżury w miejscach, szczególnie to była jego żona, w miejscach, gdzie ludzie różnego stanu popełniali samobójstwa, rzucano się w takie miejsce na Tamizję, taki bulwar, gdzie spacerowali tam, rzucali się w tą wodę i tam William Booth zaczął działać. I chciałbym powiedzieć, że tylko w pierwszym roku jego działalności ponad 1100 osób zgłosiło się i zostało odratowane przed samobójstwem. Tak? Ta służba teraz jest rozpowszechniona we wszystkich ewangelicznych społecznościach, nie? Bo wiemy, że ilość samobójców to niestety wzrasta i to dotyczy nawet 14-letniej młodzieży. On coś takiego założył i inni to przejęli. Ja chciałbym jego jedno prorocze słowo powiedzieć. On się urodził w roku 1829, zmarł w roku 1912. Jedna z jego proroczych wypowiedzi. Jestem przekonany, że największymi niebezpieczeństwami, które stoją przed nami w nadchodzącym stuleciu, są religia bez Ducha Świętego, chrześcijaństwo bez Chrystusa, przebaczenie bez pokuty, zbawienie bez nowonarodzenia, polityka bez Boga, niebo bez piekła. Takie ciekawe proroctwo miał. A chciałbym powiedzieć, że to się sprawdza. Duch Święty, chrześcijaństwo bez Chrystusa, krzyż Golgoty nie jest w centrum zwiastowania. Proszę zauważyć, na wielu nabożeństwach, czy Jezus Chrystus i dzieło odkupienia, krzyż Golgoty jest na pierwszym miejscu. To jest za twarde. Dzisiaj, w dzisiejszej dobie trzeba tak grzecznie, tak łatwo, żeby tak łagodnie, nie? I on o tym mówi, chrześcijaństwo bez Chrystusa, przebaczenie bez pokuty. To jest jedno z takich proroczych wypowiedzi, które sobie wynotowałem, a drugą, którą też jest jako taka przestroga, czy aktualna sytuacja dla nas, nie wiem, czy znana jest wam taka postać, no już nie żyjący, Dietrich Bonhoeffer. To był Niemiec, urodzony w roku 1906. On był teolog protestancki, ewangelicki, ale on się już nawrócił w czasie studiów, potem skończył szkołę misyjną i on, gdy wojna wybuchła, to on był na terenie Wielkiej Brytanii i wrócił do Niemiec, żeby wzywać ludzi, Niemców, żeby się upamiętali, żeby się nie angażowali w ten narodowy socjalizm. Oczywiście za to wylądował w obozie koncentracyjnym i on został na osobisty rozkaz Hitlera zamordowany w obozie Flossenbürg miesiąc przed zakończeniem wojny, na osobiste polecenie Hitlera. I on, no, Pan Bóg tak spowodował, że byli również tacy strażnicy, przez które on przekazywał grypsy, on przekazywał takie ostrzeżenia. No on był pod taką presją, w każdej chwili groziła mu śmierć, no i zresztą do tego doszło. No dosłownie miesiąc przed 9 kwietnia, a wiemy, że wojna się skończyła 8 maja, a więc miesiąc później, on został powieszony. I on napisał jeden z takich grypsów, który mi też utkwił w pamięci. Ja sobie takie notatki robię i zachowuję. I on pisał na temat łaski. Łaską zbawieni jesteście. List do Efezjan, 2:8. I on pisze taką przestrogę. Tania łaska jest śmiertelnym wrogiem Kościoła. Tania łaska jest usprawiedliwieniem grzechu, a nie grzesznika. Tania łaska jest kazaniem o przebaczeniu bez pokuty. Takie jego uwagi. A dalej pisze, ale drogą jest łaska, dlatego że Boga kosztowała ona śmierć własnego Syna. I dlatego nie może ona być tanią dla nas, bo dla Boga była droga. Nie wiem, czy mnie rozumiecie, ale ja tym mówię o tym, że w takich czasach żyjemy i to są prorocze słowa tych mężów, którzy dobojowali, byli Panu wierni do końca. I gdy teraz rozmawiamy, gdy tak no, podnosi ktoś rękę, powtórzy modlitwę, którą się mu podpowie, chwała Panu, już jest wszystko w porządku, witamy Ciebie w gronie dzieci Bożych. Jest taka misja afrykańska, która nawet działa na terenie Polski. Co miesiąc wychodzą takie zeszyty, no, czytanie, rozważanie Słowa Bożego na każdy dzień. No, a pod koniec jest, no, teraz już na podstawie tego, co poznałeś, co przeczytałeś, wyznaj, że Jezus jest Twoim Panem. No i tam się powołują, kto by wyznał, do ten werset przytaczają, przeczytaj to i wyznaj i witamy Ciebie w gronie dzieci Bożych, jesteś zbawiony. I to jest to, co tutaj Dietrich Bonhoeffer mówi. No, o pokucie nie ma mowy. A gdy my popatrzymy na początek żywego Kościoła Jezusa Chrystusa, mamy jutro sobie kalendarzowo to święto przypominać, to nakazanie Piotra było pierwsze pytanie tych przerażonych. Panowie, co mamy czynić? A odpowiedź była wyraźna. Pokutujcie, a ochrzci się każdy w imieniu Jezusa. Pokutujcie. Dzisiaj mówić o pokucie, to bym powiedzieć, że dzisiaj żyjemy w takim czasie, że pokuta, no to w ogóle jest takie słowo, to dobre dla tych Azjatów, dla tych ludzi prymitywnych, ale dla nas, my jesteśmy w tym cywilizowanym świecie i proszę się nie gniewać, ja nie jestem językoznawcą, ale no, tak jak zauważacie, czytam tłumaczenie Pisma Świętego według przekładu gdańskiego, tam jest wyraźnie powiedziane pokuta. A u nas w Biblii Warszawskiej, już jestem, bo tak ją nazywamy, w Biblii Warszawskiej, upamiętajcie się. Chciałbym powiedzieć, to jest połowa drogi. Judasz się upamiętał, ale dla niego nie było już miejsca na pokuty. Metanoje, to znaczy poznać swój stan i odwrócić się od niego. Ten marnotrawny syn, to co Pan Jezus o nim powiedział, on był wśród tych świń w tym pogańskim świecie, nie? Bo ci Żydzi świnie hodowali, nie? I on wszedł w siebie, on się opamiętał, tak? I co, ja tutaj nie zostanę, ale odwracam się i idę do ojca. Chciałbym powiedzieć, że dzisiaj no upamiętaj się i tak dalej, a jest powiedziane bardzo wyraźnie, jaka ma być zmiana, jaki ma być punkt zwrotny w naszym życiu. Gdy się Zacheusz spotkał z Jezusem, Pan Jezus wszedł do jego domu, to on od razu mówi, połowę majątności oddaję. To, co kogoś oszukałem, to wynagrodzę w czwórnasób. On znał zakon i było wiadomo, w Księdze Mojżeszowej jest wyraźnie napisane, jeśli ktoś coś ukradł, przetrzymał jedną dobę, to musiał oddać dwójnasób. A jeżeli dłużej, to w czwórnastu. On to znał i on to wiedział. I kiedy on się spotkał z Jezusem, to on to zrobił. A Pan Jezus mówi, dziś stało się zbawienie. A więc głoszenie o pokutie, to jest takie troszeczkę mniej popularne. Te Azjaty, czy jakieś tam Imkowie i tak dalej, ci prymitywnie, oni tak, ale my, no, to już nie. To jest fałszywe, bo Słowo Boże nam wyraźnie o tym mówi. I chciałbym powiedzieć, że naszym takim następnym zadaniem, jak wytrwać, to jest trwanie, a potem wzrastanie w wierze. Co czyni wiara? Chciałbym powiedzieć, że wiara oczyszcza nasze serca. Dzieje apostolskie, 15 rozdział, mówi 8-9 wiersz, ja to może przeczytam. To są prawdy, które znacie. Ja wiem, że czytacie, ci, którzy tu jesteśmy, czytamy wszyscy Słowo Boże, ale nie zaszkodzi to przeczytać. 15 rozdział 8-9. Ale Bóg, który zna serce, wydał im świadectwo, dawszy im Ducha Świętego, jako i nam, i nie uczynił żadnej różnicy między nami a nimi, wiarą oczyściwszy serca ich. To jest, co apostoł Paweł mówi. On mówi o tych, którzy są z pogan. My wiadomo, że no, gdybyśmy na to patrzyli, nie jesteśmy z narodu izraelskiego, jesteśmy no, z pogan, tak? I tu jest, no ciągle były te wątpliwości, czy to nie są jacyś wierzący takiego niższej kategorii, nie? No bo my wiemy, że powstała taka sekta jeszcze za czasów, kiedy apostoł Paweł usługiwał, oni się nazywali Ebionici i oni używali to wszystko, czego Pan Jezus nauczał, czego nauczał apostoł Paweł, to wszystko akceptowali, ale jeszcze jedno, że musi każdy się obrzezać, bo jeśli nie, no to on jest tym takiej o jeden szczebel niżej na tej drabinie i on jest, nie jest tym pełnowartościowy. Apostoł, tu jest wyraźnie napisane, że wiarą oczyściwszy ich. Tak? Ta sekta Ebionitów, ona bardzo dużo szkody zrobiła w Galacji. I my, gdy czytamy list do Galatów, to wiemy, że apostoł Paweł się temu sprzeciwiał. On nawet mówił o głupi Galatowie, któż was, baskajno, któż was opętał? Jest wręcz, bo baskajno to jest oczarował. Kto was oczarował? Ta sekta Ebionitów była bardzo mocna, ale po rozproszeniu się, po zburzeniu Jerozolimy, oni się tak jakoś rozsypali, więc to zanikło. A chciałbym powiedzieć, że my, trwając w wierze, wiemy, co czyni wiara. Oczyszcza serca. 15 rozdział, 9 wiersz Ewangelii Jana nam również mówi o tym. A teraz następne, wiara, trwanie w wierze działa przez miłość. To jest coś wspaniałego, że działa przez miłość. W liście do Galacjan, 5 rozdział, 6 wiersz. Bo w Chrystusie Jezusie ani obrzeska nic nie znaczy, ani nie obrzeska, ale wiara przez miłość skuteczna. A więc co czyni wiara? Przez miłość jest skuteczna. A w liście Jana mamy napisane, że co przezwyciężyło świat, wiara nasza. Pierwszy list Jana, 5 rozdział, 4 wiersz. To są znane wersety, ale gdy my chcemy mówić, jak my możemy wytrwać, jak możemy iść za Panem, to my wiemy, że wiara nasza ma wzrastać. Tu już brat Tomek na temat ten powiedział i powiedziałbym, że cechą każdego normalnego życia chrześcijańskiego jest wzrastanie w wierze. My musimy o tym pamiętać, żeby wytrwać. My nie możemy zostać w jednym miejscu, ale mamy wzrastać w wierze. I wszystko, co rośnie, to są prawa duchowo lub fizycznie. My patrzymy, jak się dziecko narodzi nam. No bo to pierwsze, jak się dziecko narodzi, ja pamiętam, jak się mój pierwszy synek urodził, to pierwsze moje spojrzenie, czy ma ręce, nogi, palce i tak dalej, czy to wszystko ma. Bo no różnie się dzieje, nie? To było pierwsze. I teraz to, czy to dziecko się normalnie rozwija. I każdy, kto narodzi się na nowo, to jest jak dziecię. A teraz, jeśli by się nie rozwijało, to jest coś chore, prawda? I wtedy my musimy szukać wyjścia, tak? A jak mamy szukać wyjścia i do kogo się zwracać? Chodzi o ten duchowy zwrot. Do naszego Pana i do Bożego Słowa. I chciałbym powiedzieć, że wszystko, co rośnie, potrzebuje czasu, ale nie wolno nam czasu marnować, bo my możemy wiele rzeczy zrobić, ale nie jesteśmy w stanie cofnąć biegu naszego życia nawet o godzinę, nawet o minutę. To, co jest, to już nie minie, tak? I teraz oznaką takiego zaawansowania naszego stadium wiary jest zdolność poznania i jest, chciałbym powiedzieć, pragnienie dalszego studiowania Słowa Bożego. To jest dla nas tak bardzo ważne, żebyśmy nie powiedzieli, jak jeden brat mi powiedział, no bracie, ja już przeczytałem 3 razy całą Biblię, to już mi wystarczy. Ja mówię, wiesz bracie, ja już czytam ponad 60 lat i ciągle jeszcze się łapię na tym, a ja tego jeszcze nie zauważyłem, czy tego nie zrozumiałem. Słowo Boże jest niewyczerpaną takim źródłem, taką studnicą wiedzy, która nam jest potrzebna do duchowego życia. I gdy my chodzimy w wierze, trzymamy się swojego Słowa Bożego, to my zauważamy, że im więcej poznajemy to Słowo, to zauważamy, że znajdujemy odpowiedzi, rady na każdy nasz problem. I my mamy się trzymać Bożego Słowa. Następne, na co chciałbym zwrócić uwagę, chodzenie w prawdzie. Prawdą jest Jezus Chrystus. I w liście do Rzymian jest napisane, ale obleczcie się w Pana Jezusa. W liście do Galatów jest napisane, w Chrystusaście się oblekli. Albo w Nowym w Efezie też jest napisane, oblekli nowego człowieka. I teraz takie pytanie, czy my chodzimy w prawdzie? My wiemy, że prawdą jest Jezus Chrystus. A my wiemy, że też jest coś takiego jak głos sumienia. I my sobie zawsze musimy usmysłowić i to, że głos sumienia jest zawsze po Bożej stronie. Głos sumienia jest po Bożej stronie. I każdy, kto spotka się z Jezusem, to Pan mu wiele rzeczy pokazuje. Pokazuje mu, co było niewłaściwe, gdzie nie chodził w prawdzie, gdzie nie zachowywał się tak jak chrześcijanin i musi to wyrównać. Chciałbym powiedzieć, są grzechy, za to płaci ofiara Pana Jezusa, ale my nieraz, żeby być wolny, to musimy wyznać i uregulować. Kiedyś jak, to był ten okres czasu, lata 80., kiedy przyjeżdżali z różnymi darami pomocy z ewangelicznych zborów do nas, do Polski, kiedyś przyjechał taki brat, no fabrykant, dużym samochodem ciężarowym, no przywiózł tam cały szereg, tam chyba było parę ton żywności i tak dalej i on tak przywiózł to na terenie naszych cieszyńskich zborów, no i też chciał, żeby mu pokazać Oświęcim. Ja tego brata nie znałem, ale mówię, co tam powiedzieć takim dużym samochodem, zawsze jakąś wygospodarowaną benzynę miałem w tym okresie stanu wojny. I on chciał, żeby tu przyjechać do Oświęcimia. No i jechaliśmy we dwójkę i on mówi, wiesz bracie, ja mam taki problem. Ja się nawróciłem miesiąc temu, to był dorosły człowiek, córka jego była 16 lat, miała już, a żona i córka, i cała rodzina się modliła, żeby on dożył zbawienia. On już był dobrze po 50, już koło 60. I mówi, miesiąc temu się nawrócił i chciał od razu coś uczynić. I jako fabrykant on miał kilka samochodów zatrudnionych ludzi i on tym samochodem przyjechał. A mówi, wiesz, ale bracie, mam taką prośbę, proszę, żebyśmy się pomodlili. No dobrze, to zatrzymamy się. Mówi, wiesz, ja jako, no, producent, jako fabrykant, no to stale z tym urzędem skarbowym, wiesz, no jak się to działa, no można wiele rzeczy obejść i tak dalej. Mnie oskarża sumienie, ja muszę to zrobić. I nasze prawo mówi, że do 5 lat wstecz to wszystko trzeba uregulować. Mówi, wiesz, mi już nie chodzi o te pieniądze, ale iść i przyznać się, to jest dla mnie problem. Chciałbym powiedzieć, tak, tacy jesteśmy. Chodzenie w prawdzie. My przed ludźmi możemy mieć bardzo takie poważne oblicze i tak dalej, wszystko, ale przed Bogiem się nie da nic ukryć. I ja się tak cieszyłem, ten brat mówił, on to tak szczerze mówi, już nie o te pieniądze chodzi, ale to moje ja uniżyć się i powiedzieć, no, bo trzeba było i w tym urzędzie skarbowym złożyć świadectwo. On to zrobił, no. W każdym razie, gdy my chcemy chodzić w prawdzie, to nie jest łatwe i to stwarza problemy. I nie na pociechę, ale chciałbym powiedzieć, że z tym zawsze był problem. Zawsze był problem, a jako dowód wam podam Słowo Boże, które o tym mówi. Chodzenie w prawdzie było problemem. I proszę, może zaglądnijcie do 2 i 3 listu Jana. Tam są takie miejsce i w 2 i 3 liście Jana jest napisane, 2 list Jana, to jest rozdział 1, pisze tak. Uradowałem się bardzo, że znalazłem niektóre z dziadek Twoich chodzące w prawdzie, jakośmy przykazanie wzięli od Ojca. Apostoł Jan pisze, uradowałem się, że znalazłem niektóre, a nie, że wszystkich. Ja to nie na pociechy dla nas, ale chciałbym powiedzieć, że to zawsze było problemem. Diabeł zawsze tam troszeczkę jakiś przyczółek chce zostawić, żeby coś nie było tak, jak Słowo Boże nas tego uczy. A ta pokusa jest wielka, ten stan posiadania i jak to można obejść i tak dalej, nie? Ja patrzę, taki, no teraz już jest parę lat, już duże fiaty nie jeżdżą, a taki młody człowiek, no też wierzący, miał taki duży napis z tyłu na tylnej szybie, takie świecące jeszcze było na takim odpowiednim papierze naklejone, kim jest dla ciebie Jezus Chrystus. I on tak z tym jeździł po mieście, kto jeździ fiatem, to wie, jak tak na drugim biegu dobrze gaz dodał, tam te dwie przepustnice się otworzyły, tak ryczały i on tak jedzie pod górę, kim jest dla ciebie Jezus Chrystus. No, dla niego to nie wiem, ale ten pedał gazu i tak dalej, to było przerażające. On tak jeździł po mieście, a on z tych świętych i on tak głosi Ewangelię, a tak się zachowuje. Chodzenie w prawdzie. I to, ja mówię, to nie jest na pociechę, ale tu jest napisane, że Paweł, że cieszy się, że znalazł niektórych. I chciałbym powiedzieć, że w 3 liście jest podobnie. Pisze tak, w 3 liście Jana też, rozdział 1 pisze, albowiem wielce się uradowałem, gdy przyszli bracia i dali świadectwo o Twojej prawdzie, jako Ty w prawdzie chodzisz. A większej nadto radości nie mam, jak gdy słyszę, że dziadki moje chodzą w prawdzie. Więc proszę mnie nie zrozumieć, to nie jest na pociechę, że tak zawsze było, ale tak być nie powinno. Chodzenie w prawdzie. I jeśli my chcemy żyć dla Pana, chcemy być tym świadectwem, to w dzisiejszej dobie, gdzie oszukaństwo, gdzie te wszystkie wykręty są takie bardzo, no wprost akceptowane. Chciałem powiedzieć, nie powinniśmy postępować. Byłem kiedyś na jednej społeczności, rocznica, przyjeżdża pastor z innego zboru i zaczyna kazanie od tego, mówi, no wiecie, tak myślałem, że tu jest o 10, okazuje się o 9:30, no nabożeństwo, więc ja w gaz i jadę. No oczywiście przekroczyłem szybkość i to na już dłuższym odcinku zastopowała mnie policja, radar i tak dalej, nie? No i panie, jak pan jechał i tak dalej. A ja mówię, pani władzo, ja jestem pastorem, ja spieszę się na nabożeństwo. To jest świadectwo? I to tak opowiada przed młodymi ludźmi, taki kazan, taki słyszałem niejedno od pastorów. I teraz proszę sobie wyobrazić, jak ci młodzi, którzy no dosiądą po zdobyciu prawa jazdy na samochód, no, jak pastor tak jedzie, to czemu ja nie mam tego spróbować? Kiedyś w Krakowie też jeden pastor jedzie, no ale Trzech Wieszczy tam, no i zastopowali go i on mówi, a ja jestem pastorem, pokazuje legitymację, a ten policjant mówi, panie, to jako pastor to powinien być wzorem, a nie przekraczać przepisy. Nie, chodzenie w prawdzie. Chciałbym powiedzieć, my mamy być światłem i świadectwem. My, mężczyźni, my wiemy, że coś takiego w nas jest. No, im większy samochód, im silniejszy ten silnik, to nie, my mamy być poddani i przepisom. Nie? I dlatego chciałbym powiedzieć, że każdy z nas odpowiada za to, jak chodzi, jakie daje świadectwo i musimy sobie zdawać z tego sprawę, że każdy z nas stanie przed sądową stolicą Chrystusową i my za to odpowiemy. Następny taki moment, takie miejsce Słowa Bożego, które jest takim poleceniem, a on jest aktualny również w obecnej dobie, to jest dążenie do uświęcenia. Tak jak już powiedziałem, każdy z nas daje sobie z tego sprawę, jeśli się narodzi na nowo, to jest nowym stworzeniem. A to nowe stworzenie rośnie, to nowe stworzenie się rozwija i my mamy dążyć do uświęcenia, bo tam jest powiedziane, dążcie do uświęcenia, bez którego żaden nie ogląda Pana. Nasze przysłowie ludowe mówi, koniec dzieło chwali. Dobry początek. My wiemy, jak wspaniały, już mówimy o tym, wspaniały początek miał Salomon. Wiemy, jakie było smutne jego odejście i te następstwa, które po tym się pojawiły, o tym nam Słowo Boże mówi. Więc dążenie do uświęcenia. A co nam w tym pomoże? Trwanie w nauce. Apostoł Paweł pisze do Tymoteusza, on pisze do Tymoteusza jako do tego swojego duchowego syna, ale ty trwaj w tym, czegoś się nauczył. I chciałbym powiedzieć, że w tym, co konieczne, jedność. Aureliusz Augustyn w swoim czasie powiedział, w tym, co konieczne, jedność, wątpliwym wolność, a nade wszystko miłość. To jest takie, no, tam czwarty wiek naszej ery, ale powiedział, w tym, co konieczne, jedność. Jedność jest to, że respektujemy całkowicie i tylko wyłącznie Boże Słowo. Nic innego. Jeśli my nie będziemy trzymać się Słowa Bożego, to zbłądzimy. I chciałbym powiedzieć, że taki mąż Boży, Dawid, mąż według upodobania Bożego. Jak czytamy jego psalmy, jak czytamy jego historię, to my czytamy, Dawid pytał się Pana. On się pytał Pana, mam ciągnąć przeciwko Filistynom. Pytał się raz i drugi. My, gdy czytamy psalmy, które skomponował Dawid, jest ich ponad 20, ale 18 razy w psalmach, 18 razy Dawid zwraca się do Pana. Sprawdź, czy droga, którą idę, jest prawą. naucz mnie drogi Twojej. Chciałbym powiedzieć, że ten sługa Boży, on ciągle badał, czy jego postępowanie, ta droga, którą idzie, czy ona jest prawidłową. To jest takie, taki dowód, jak mamy żyć mąż według upodobania Bożego. On nie mówi, ja już spoczuję na laurach. Chciałbym powiedzieć, kiedy Dawid został napomniany przez Natana, napomnieć króla w tym czasie, to było ryzyko życiowe. No, to nie było takie łatwe, nie? Kiedy Samuel miał pomazać na króla w czasie, gdy królował Saul, to on mówił, jak się Saul o tym dowie, to mnie zabije. Taki mąż Boży Samuel, a on mówi, co? I my wiemy, że on przyszedł i to wykonał, ale on przyszedł, mówił, złożyć ofiarę. On nie mówił, bo jak przyszedł taki mąż Boży jak Samuel do tej miejscowości, to a po coś tu przyszedł. No, on nie powiedział pomazać na króla następcę, tylko powiedział złożyć ofiarę. Chciałbym powiedzieć, że w tym czasie nie było tak łatwo. I kiedy przyszedł do niego Natan i powiedział mu, ty jesteś mężem, to on się uniżył. I chciałbym powiedzieć, że Pan mu przebaczył ten grzech, ale tam jest powiedziane taka rzecz, ale ja wzbudzę złe przeciwko Tobie w domu Twoim. I wiemy, że taki szereg takich strasznych nieszczęść, które miało miejsce, zgwałcona córka, Absalom zbuntowany przed nim i tak dalej, to można by powiedzieć, jak się to tragicznie skończyło. I zauważamy, ani raz Dawid nie powiedział, Panie, czemuś to zrobił. On ponosił konsekwencje tego grzechu. Pan mu dał bardzo wiele, ale chciałbym powiedzieć, komu wiele dano, od niego wiele się wymaga. Ale chciałbym jeszcze na jedną rzecz powiedzieć i przy tej okazji taką rzecz poruszyć. Kiedy Dawid już mieszkał w swoim pałacu, mówi, Panie, ja mieszkam w pałacu, a ta skrzynia przymierza jest w tym prowizorycznym przybytku. Ja chciałbym wybudować świątynię. I tu jest takie ciekawe, że on miał najlepszy zamiar i to było bardzo dobre, tak? A Pan mu powiedział, nie, bo ty wiele krwi przelałeś, ale to uczyni twój syn. I on się z tym pogodził. I tu chciałbym na coś zwrócić uwagę. My mamy nieraz najlepsze intencje, żeby coś zrobić, ale Pan za tym nie stoi. I co my wtedy? Czy my przeprowadzamy swoją wolę, czy nie? Tak bardzo często słyszymy, Pan mi powiedział. Ale są takie rzeczy, z którymi trudno się pogodzić, że to Pan powiedział. Ja bardzo często, no może dlatego, że jestem taki troszeczkę, no już stary mu też wiele przebaczą, nie? Ale ja zawsze tak, w takich wypadkach pytam, a który Pan ci to powiedział? Czy nasz Pan, czy kto inny? Chciałbym powiedzieć, że Pan to mówi, to my mamy być posłuszni. I tu zauważamy Dawid jedno, on nagromadził materiału budowlanego bardzo dużo. To on zrobił, tak? Ale był posłuszny, nie budował. A chciałbym powiedzieć, bardzo często niektórzy mówią, jej, ja chcę po sobie zostawić jakiś pomnik. Kiedyś był taki wywiad, to już trochę lat temu, Dawid Wilkerson mówił o przyjściu naszego Pana i mówi, jak my oczekujemy, jak pastorzy w Stanach Zjednoczonych oczekują Pana. Mówi w rozmowie z jednym, mówi tak, wiesz bracie, ja tak, taką piękną świątynię wybudowałem, te żyrandole kryształowe, jak się to świeci, wiesz, jak mi dobrze. Ja bym tak chciał, żeby Pan jeszcze poczekał ze swoim przyjściem, bo ja się chcę tym nacieszyć, nie? A drugi mówi mu też, wiesz, bracie, no po tylu latach dorobiłem się takiego Cadillaca, ale chciałbym trochę kilometrów pojeździć, no trochę się tym nacieszyć. Chciałbym powiedzieć, że a my mamy być gotowi na przyjście naszego Pana. My się mamy gotować na przyjście naszego Pana. Gdy popatrzymy na pierwszy zbór, w pierwszym okresie, jak żył apostoł Paweł, to my wiemy, że oczekiwanie na przyjście Pana było tak wielkie, że powstał problem, jak zaczęli umierać. I apostoł Paweł musiał to wyjaśnić w liście do Tesaloniczan, że bardzo to wyraźnie pisze, żeby się nie smucili, że ci, którzy już odeszli, umarli w Panu, że my ich nie uprzedzimy. I apostoł Paweł nawet pisze tak, że my, którzy żywi jesteśmy, tak jakby apostoł Paweł myślał, że on się tego za życia też doczeka, tak z tego listu wynika. Ale chciałbym powiedzieć, co jest takie bardzo istotne, że jeśli my na kogoś oczekujemy, to my się na tego zacnego, kogo oczekujemy, to my się przygotowujemy. I jeszcze jedno takie, chciałbym zwrócić uwagę na jedno posłuszeństwo Bożemu Słowu i chciałbym do tego przytoczyć to, co jest historia, tego nie będę całego czytał, tylko wspomnę, historia dziejów apostolskich po pierwszym tym, tak jak to pisze w nagłówku, w nowym tłumaczeniu, po pierwszym soborze apostolskim, który odbył się w Jerozolimie, my czytamy, że Paweł i Syla schodzili od zboru do zboru i przekazywali, co postanowiono, tak? A potem jest napisane, a zbory się utwierdzały w wierze, a Pan dodawał. To jest bardzo taki, no, bardzo dużo powiedziałem w tym jednym wersecie, więc przekazywali, co postanowiono, wtedy nie mieli jeszcze Nowego Testamentu, przekazywali, przez to się zbory utwierdzały w wierze, a następne Pan dodawał do zboru. Tam, gdzie zbór nie jest utwierdzony w wierze, to jest szkoda dodawać, bo wtedy ten zbór to jest taki hotel rotacyjny. Przed oczy już go nie ma, nie? I tu jest tak napisane, że to się wszystko działo. I teraz Paweł i Sylas chcieliby odwiedzić zbory, które apostoł Paweł założył. I chciałbym powiedzieć, że to jest bardzo miłe przyjść do zboru, gdzie ja już kiedyś byłem, czy usługiwałem, no spotkam tam znajomych i tak dalej. To jest dobra myśl. I my tu czytamy, że Duch Boży im zatrzymał tam nie. Oni tam chcieli iść, głosić Ewangelię, nacieszyć się społecznością. Drugi raz chcą też iść. Duch Boży ich zatrzymał. No to jest coś takiego, możemy sobie zapytać, czy jest to możliwe? A Pan miał zupełnie inne zadanie. Miał inne zadanie dla Pawła i Syli. I tu czytamy w tym 16 rozdziale, gdzie w apostolskim to i pokazało się, 9 wiersz, pokazało się Pawłowi w nocy widzenie. Mąż niejaki Macedończyk stał, prosząc go i mówiąc, przepraw się do Macedonii, a ratuj nas. A ujrzawszy to widzenie, zaraz żeśmy się starali o to, jakobyśmy się puścili do Macedonii, będąc tego pewni, iż nas Pan powołał, abyśmy im kazali Ewangelię. Tu jest w starym tłumaczeniu, też sprawdzam to według przekładu interlinearnego, jest powiedziane, będąc tego pewni, bo tam jest napisane nie mając. Chciałbym powiedzieć, będąc tego pewni. A więc Pan ma dla nas jakąś drogę, taką, która jest przed nami zakryta, ale Pan tak wyraźnie w tym widzeniu powiedział Pawłowi i on był tak pewny, że to jest od Pana, że on tam się udał. I my wiemy, że on się udał do Filipii, do miasta, gdzie nikogo nie znał. Filipia to było miasto wybudowane na prawach rzymskich. To była taka twierdza, no Rzymianie, żeby umocnić swoje potęgę swojego imperium, budowali takie miasta, gdzie był zawsze jakiś garnizon wojskowy, dowódcą tego miasta, czy tym merem tego miasta, to zawsze byli jacyś wysłużeni żołnierze i to było miasto wybudowane na prawach rzymskich, tam nie było chrześcijan, tam nie było synagogi, tam nie było domu modlitwy i tam był skierowany apostoł Paweł. Tak jak już mówiłem, dobrze się przychodzi, jak ja wiem, a tam są już wierzący, a oni mnie tam przyjmą i tak dalej, nie? Ale iść tak w nieznane i tu jest powiedziane, będąc tego pewni. Więc jeśli my coś mamy od Pana, to Pan nam to przekazuje. I tu muszę powiedzieć, że my nie znamy tego, co wiele rzeczy jest przed nami zakryte, które, ale nie przed Panem. I jeśli my się modlimy, my często mówimy, modlimy się o coś, co jest zgodne z wolą Bożą, a dzieje się inaczej. Tylko taki przykład podam. Jest taka książka w Goethe i w Rynsztoku. To jest w języku angielskim i w języku niemieckim. Autorem tej książki jest Don Wilkerson, a więc najmłodszy brat z tych trzech Wilkersonów, i on prowadzi te Teen Challenge, te ośrodki, i kiedy ten ośrodek, no, który był założony jako pierwszy ośrodek, już pękał w szwach, no, już był za mały, oni się zaczęli modlić, żeby w Nowym Jorku, żeby otrzymać plac budowy, żeby mogli nowy obiekt wybudować. I proszę sobie wyobrazić, że modlili się 3/4 roku cały tam ten zespół, z którym pracował, o jedno piękne miejsce, i po 3/4 roku, a więc po 9 miesiącach, dostają odmowę. No i zaraz takie pytanie o taki szlachetny cel. Myśmy się modlili i no, dostaliśmy odmowę. Ale oni postanowili modlić się dalej, bo to jest cel. No i oni tego potrzebowali. Modlili się jeszcze pół roku i dostali w zupełnie innym miejscu lokalizację. I kiedy wybudowali już ten obiekt i było otwarcie tego obiektu, to poświęcenie, czy jak to nazwać, okazuje się, że na tym dużym terenie, o które ubiegali się wcześniej, powstaje wielopoziomowe skrzyżowanie z najazdami i tak dalej. Każdy wie, ile to powierzchni zajmuje. I gdyby tam wybudowali, to by to musieli zburzyć. I on takie świadectwo daje na zakończenie tego rozdziału. I tam on mówi tak, to, co my sobie umyślimy, nawet jeśli to jest najlepsze, jest, nie wszystko jest przed nami jeszcze widoczne, ale przed Panem to nie jest zakryte. I Pan tym pokierował. I my mamy być posłuszni. Kiedy my czytamy historię tego Filipa, który był w Samarii, to teraz idź na drogę, która jest pusta. No, też jest oryginał, a w tym nowym tłumaczeniu jest napisane pustynna. Idź na drogę. Panie, jak tam nic nie ma, po co ja tam pójdę? Jakbym popatrzył na tą historię, to jest ponad 60 kilometrów Samarii, żeby przejść przez Jerozolimę na to miejsce. Idź na miejsce, które jest puste. On szedł, on był posłuszny. Dla nas, no, czytając Słowo Boże, jakby to było dobrze, no tam pojedzie taki dygnitarz, który ma zaświadczyć i tak dalej. No tak by dla nas, no może tak to odpowiadało, żeby to było lepiej. A Filip nie. On szedł, bo Pan go posłał. A potem jedzie taki pojazd, no to nie jechał jakiś tam byle kto, ale to był minister finansów. I teraz idź i przystąp do tego wozu. I chciałbym powiedzieć, to są takie dla nas przykłady posłuszeństwa Bożemu Słowu. Boży głos nas uczy, nam wskazuje i Boży głos daje nam odpowiedź i potwierdzenie, jeśli się coś we właściwy sposób zrealizuje. I teraz, bo już mój czas dochodzi końca, ale chciałbym powiedzieć, że posłuszeństwo Bożemu Słowu. Tak często ten, już wspomniałem, używamy zwrotu, Pan mi powiedział. I jeśli to nie jest zgodne ze Słowem Bożym, to możemy śmiało zadać pytanie, który Pan ci to powiedział. Tu akurat nie ma panienek, to znaczy nie ma sióstr, ale są bracia, nie wiem, czy wszyscy już są żonaci, ale bardzo często ten moment występuje, jak sobie dobierać mamy partnerkę życiową u młodych ludzi, to patrzy się piękne i tak dalej, nie? No i się tak tym przejmie, że mówi, że Pan mi to powiedział, a to mi mówi moje zmysły, mój wzrok, moje pożądanie i tak dalej, nie? My musimy badać się, czy to jest akurat od Pana, bo bardzo często, jeśli my jesteśmy zajęci jakąś myślą, my o czymś myślimy intensywnie i sobie już to urabiamy w naszym umyśle, to my przyjmujemy, że nam to Pan powiedział. No, dlatego z tym trzeba być bardzo ostrożny. I jeśli my mamy poznawać wolę Bożą w stosunku do nas, to apostoł Paweł tak bardzo wyraźnie mówi nam o tym i w liście do Rzymian w 12 rozdziale mamy tak bardzo wyraźnie napisane. Gdy czytamy list do Rzymian, to zauważamy, ten list jest takim szczególnym listem. Luter, jak tłumaczył Biblię, to on mówił, że list do Rzymian to jest piąta Ewangelia, a nadworny cesarz, nadworny kaznodzieja Konstantynopola to powiedział, że chrześcijanin powinien raz na tydzień przeczytać list do Rzymian, nie? Tak on twierdził. Chciałbym powiedzieć, że ten list do Rzymian tak jakby składał się z dwóch części. Jedna część to jest do 11 rozdziału, a 12 rozdział i następne do końca to są takimi praktycznymi wskazówkami. I w tej praktycznej części listu do Rzymian my czytamy 12 rozdział, 1 i 2 wiersz, takie słowa. Proszę was tedy, bracia, przez litości Boże, abyście stawiali ciała wasze ofiarą żywą, świętą, przyjemną Bogu, to jest rozumną służbę waszą. A nie przypodobywajcie się temu światu, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu waszego na to, abyście doświadczyli, która jest wola Boża, dobra, przyjemna i doskonała. Chciałbym powiedzieć, żebyście doświadczyli, która jest wola Boża, dobra, przyjemna i doskonała. To jest tak bardzo wyraźnie powiedziane, żeby poznać wolę Bożą, żeby poznać, nie wolno nam się upodabniać do tego świata. I możemy zauważyć, że apostoł Paweł, on, który się nie wahał napisać o głupi Galatowie, kto was omamił, to on tutaj pisze w taki delikatny sposób do Rzymian. Proszę was przez litości Boże. I chciałbym powiedzieć, że to jest takie bardzo dziwne, bardzo takie szczególne przesłanie. On prosił. I on prosił tych, którzy byli w zborze w Rzymie. Myśmy troszeczkę tylko mogli wglądnąć, jak tam w Rzymie wyglądało w tym czasie, gdy ten list był tam pisany. I my zauważamy jedno, że on prosi nie upodabniać się do tego świata. Chciałbym powiedzieć, jak bardzo my się upodabniamy. No tu w tym wypadku akurat nie ma niewiedzy, ale chciałbym powiedzieć, jedno z tych to jest moda. Teraz czytanie tego wszystkiego, co nie przynosi nam korzyści, po to, żeby być na bieżąco. Ja muszę być na bieżąco, bo ja muszę żyć w tym świecie. No, w wielu zborach jest to uwielbianie taką częścią nabożeństwa pół godziny, trzy czwarte, nieraz i dłużej. I to uwielbianie, no, dla nas starych to jest zupełnie coś, co nam trudno tak zaakceptować. Ja mówię szczerze od siebie. W wielu zborach to jest i jak bywam w jakichś zborach, gdzie to jest praktykowane, nie jest nią tego, żeby od razu tam przestawiać coś, wprowadzać. A byłem w jednym zborze też kilka dni usługiwać. I na zaproszenie pastora, którego znam już od młodości, to znaczy od jego młodzieńczych lat. I tam przyszedłem, miejscowość, gdzie no, sami katolicy, ewangelizacja, afisze, więc przychodzili ludzie z tego świata. I tam zespół uwielbiający, dziewczyna, która była tak dosyć groteskowo ubrana w jakiś taki spodnie, pantalony, nie wiem, kolorowego jakiegoś zeszczego i tak z tą gitarą, tylko wali w tą gitarę. Obok stało dwóch braci też, ale tak stali poważnie. No i ja tak do tego pastora mówię, no posłuchaj, ty ona się przynajmniej się ubrać powinna inaczej, jak chce tu uwielbienie prowadzić, niezależnie od tego, że tu walenie tą dłonią w gitarę i tak dalej, to też takie denerwujące. Ja mówię, posłuchaj, tu jest ewangelizacja, przychodzą ludzie z tego świata, katolicy to tam oczekują pewnego sakrum, jak się ma głosić Słowo Boże, a tu się ta zachowuje. Mój, wiesz, bracie, ona nie słucha, już jej zwracam uwagę i tak dalej, ale nie pomaga. Ja mówię, to dlaczego ona uwielbia, dlaczego to prowadzi? Jakby mnie nie słuchała, ja widzę, że to jest gorszą, to mówię, nie, to ty, to niech tych dwóch tylko gra, nie? Bracie, wiesz, ona ma wykształcenie muzyczne. Wykształcenie muzyczne. Więc ja już to już miałem więcej do powiedzenia. To był jeden dzień, drugi dzień, trzeci dzień, sobota. Do południa było tak zarządzone przez pastora, który zaprosił, że będą rozmowy duszpasterskie, jeśli ktoś ma jakiś problem, żeby przyszedł na rozmowę i no, ten pastor i ja jako gość, że będziemy usługiwać. No i tam było kilka osób, które przyszło, ale przyszła właśnie ta od tego uwielbia, która ma wykształcenie muzyczne, która uwielbia, no i opowiada o swoim problemie. W nocy się budzi przerażona, spocona, jakaś zmora ją tam dusi i tak dalej. No takie rzeczy opowiada, że to się dzieje i że ona prosi o modlitwę, no bo nie wie co, dlaczego tak jest i tak dalej. I ona z tym przyszła, z tym problemem. No, takie rzeczy się dzieją, więc ja pytam pastora, ja się jej pytam, no ty jesteś wierząca? Tak. Ty już przyjęłaś chrzest wiary? Tak. No dawno? No już 4 albo 5 lat. Pytam się pastora, to prawda? Tak, tak. No i ja do niej mówię, ty czytasz Słowo Boże? No czytam. A przed pójściem na spoczynek czytasz Słowo Boże? Czytam. Potem się modlisz? No modlę się. A ja mówię, a potem włączasz magnetofon z tą diabelską muzyką i słuchasz tego, tak? A ona tak jak wyskoczyła, a skąd brat wie? Ja mówię, bo to są skutki. Bo to są skutki. Ty tu się pomodlisz, tu przeczytasz, a potem słuchasz tej diabelskiej muzyki, bo no, akurat też wykłady na ten temat prowadziłem, więc wiem, z jakich inspiracji te różne zespoły działają i tworzą. I ja mówię, jak tak będziesz słuchać dalej, to my ci nie pomożemy, bo są pewne granice, a my tego, co z tego świata, z tego demonicznego świata pochodzi, nie możemy słuchać. Bracie jest nauczycielką muzyki, ja muszę być na topie, ja muszę być na bieżąco, więc to muszę słuchać. Ja mówię, wiesz co, jest pewna granica, do ile tak, od ile nie. A ty masz do wyboru. Nie ja dalej, więc ja mówię to, ja mogę ci tylko powiedzieć, że niech ci Bóg będzie miłości, ale modlić się z tobą, jak ty chcesz w tym tkwić dalej, to musisz się liczyć z tymi następstwami. I poszła z płaczem, no posłuchajcie, my musimy, albo uznaję, zmieniam, a jak nie, no to powiedziałem, niech ci Bóg będzie miłości. Chciałbym powiedzieć, 4 czy 5 lat po chrzcie wiary. Następne wchodzi młodzieniec, były idol muzyki rockowej i takie świadectwo składa, że miał cały pokój wyklejony tymi afiszami tych różnych zespołów i tak dalej. I on w tym wszystkim no, tkwił tak po uszy, mówi, ale dożyłem zbawienia. Ja wszystko to zlikwidowałem, wszystkie płyty połamałem, nikomu nie dałem, wszystkie kasety z tą muzyką starłym. I on przyszedł już tam, jakie tam sprawy miał. W każdym razie szczerze wyznawał, pomodliliśmy się i poszedł. Kiedy zamknął drzwi, pastor mi mówi, wiesz, to są narzeczeni. Ona blisko 5 lat, a on dopiero co, on jest na tych wykładach dla katechumenu, bo się przygotowuje do chrztu. Ja myślę, że nie trzeba komentarzy, ale chciałbym na jedno zwrócić uwagę. Są pewne granice, których nam nie wolno przekraczać. Nie wolno, bo albo żyjemy dla Pana i Jemu chcemy służyć, a jak my chcemy coś też z tego świata, my musimy z pewnych rzeczy zrezygnować. My musimy naprawdę powiedzieć, my ponosimy jakąś ofiarę, nie jesteśmy popularnymi, ale trudno. Jak ja byłem w młodzieży, po wojnie to już młodzież była starsza, doświadczona przez wojny, już byłem ponad 3,5 roku żołnierzem, nie? I teraz u nas w młodzieży było tak, dziewczyna, jedna siostra pracowała w sklepie i w sklepie byłem i spożywczym to było wszystko, i papierosy, tytoń, i była wódka i spirytus. I ta dziewczyna mówi, ja nie mogę podawać jako wierząca dziewczyna temu wódkę i jeszcze jaki rodzaj i tak dalej. Ja nie mogę tego robić, bo jestem wierząca. I ona poszła do swojego szefa i powiedziała, że ona tego robić nie może. I ona ją przesadzili, przenieśli do kartoteki, do magazynu, bez premii i tak dalej. Ale chciałbym powiedzieć, ona mówi, ja tego nie mogę zrobić. Dzisiaj... Nie chcę na ten temat komentować, czym nasi różnie handlują i tak dalej. Co się dzieje? Jest pewna granica i my mamy być posłuszni Bożemu Słowu. A jeśli nie będziemy posłuszni, to my się nie będziemy rozwijać, ale będziemy wręcz zamierać i cofać się. A chciałbym powiedzieć, że każdy z nas musi zdać rachunek przed Panem z naszego postępowania. Każdy z nas. I może przed ludźmi to jeszcze, jeszcze jakoś, ale przed Bogiem nie zdołamy niczego ukryć. Dlatego teraz już kończę, bo mój czas doszedł. Już prawie godzinę, przepraszam, bo 45 minut. Mój przyjaciel mi zawsze mówił, też kaznodzieja mówi tak, że wiesz, po 45 minutach to umysł już nie jest chłonny, nie, ale ja bym się też chciał do tego stosować. I teraz następny temat, ale to już po południu, rola, zadanie mężczyzny w XXI wieku. Teraz to mówił na podstawie Bożego Słowa, a teraz troszeczkę tak bym tak praktycznie też jeszcze takich porad udzielić i to byłoby następnym naszym wykładem. Dziękuję.